ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszym studio pojawił się ksiądz Marcin, a to oznacza kolejną rozmowę, która, mamy nadzieję, rozwieje nasze wątpliwości i pomoże rozwikłać jakieś duchowe dylematy. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie pierwszemu przykazaniu Bożemu. Po raz ostatni już dotykamy tego tematu. Przejdźmy teraz do takiego tematu, który mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze trochę znają i orientują się, że korzystanie na przykład z oferty wróżek czy jakichś magicznych praktyk jest grzechem, ale już tak jakby sobie pomyśleć, na przykład samodzielne stawianie sobie pasjansa czy czytanie horoskopów, to może są i tacy, którzy zastanawiają się właściwie, jakie złe konsekwencje dla mojego życia to może mieć. A tymczasem jest to przeciwne temu pierwszemu przykazaniu.
Oczywiście brak zaufania wobec Boga sprawia, że my chcemy mieć wiedzę dotyczącą przyszłości, chcemy kontrolować swoje życie właśnie przy pomocy różnych magicznych obrzędów, zaklęć, praktyk, korzystania z pomocy różnych osób, które mają nam pomóc w tej drodze zapanowania nad swoim życiem. To jest oczywiście pokusa postawienia siebie w miejscu Boga, prawda? Czy ubóstwienia jakichś sił. Tutaj katechizm bardzo jasno wymienia pewne formy. Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych, a więc wywoływanie zmarłych, też takie niedanie zmarłym prawa do odejścia. Czasem się tak zdarza, że ktoś na siłę chce, żeby zmarli pozostali, lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnienie przepowiedni, wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią, wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. A więc jasno są tutaj te rzeczy wymienione jako przeciwne Bogu. Ktoś czasem mówi, ja sobie czytam tak dla zabawy horoskop, ja w niego nie wierzę. Ja zawsze zadaję pytanie, ile czasu zajmuje ci przeczytanie horoskopu? Powiedzmy tam z 2 minuty. Czy chociaż 2 minuty znajdujesz w tygodniu na to, żeby przeczytać Pismo Święte? Najczęściej odpowiedź pada, nie. Tam jest wszystko napisane o naszej przyszłości, teraźniejszości. Tam powinniśmy szukać wiedzy o swoim życiu i jakiejś porady. Także tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia, prawda? Jakikolwiek kontakt, bo człowiek wchodzi w to myślenie magiczne i to jest ciężki grzech. Trzeba to nazwać po imieniu, z którego trzeba się spowiadać. A nawet właśnie w przypadku tych praktyk, po wizycie też u wróżki, potrzebna jest modlitwa o uwolnienie przynajmniej, a nawet czasem potrzebny jest właśnie egzorcyzm odmówiony przez księdza egzorcystę. Dalej katechizm mówi, wszystkie praktyki magii, czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi, osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z notą religijności. Praktyki te należy potępić, tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jak również naganne jest noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie i magiczne, dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Czyli bardzo często niestety jest pewna nieświadomość pośród osób zajmujących się bioenergoterapią. Im się wmawia też i oni wierzą w to, że posługują się jakimiś naturalnymi mocami, naturalną energią jakąś, nie zdając sobie sprawy, że współpracują z istotami nadprzyrodzonymi. Niestety, jak życie pokazuje, są to złe duchy, które mają także moc uzdrawiania ciała człowieka pozornego. I później człowiek niestety ma pewne obciążenia duchowe. zaczyna mieć problemy właśnie z modlitwą, z praktykowaniem wiary, zaczyna mieć problemy na poziomie psychiki, jakieś lęki, myśli samobójcze, depresje. No to są nierzadkie przypadki, które my egzorcyści w swojej posłudze spotykamy.
Dalej katechizm porusza temat bezbożności. Można się tak uśmiechnąć, bo często my kogoś nazywamy bezbożnikiem i w takim potocznym znaczeniu to jest ktoś po prostu, kto nie jest pobożny. Może tak ta ocena wygląda. A katechizm wymienia pewne grzechy bezbożności i ja myślę, że tutaj też na pierwszy rzut oka kuszenie Boga, czy świętokradztwo, czy grzech symonii, to jest coś, o czym myślimy, że nas, powiedzmy, na co dzień zupełnie nie dotyczy.
Pierwsza rzecz, o której mówi tutaj katechizm, to jest właśnie takie kuszenie Boga, czyli takie wystawianie Boga na próbę. Kiedy chcemy Go wypróbować, chcemy na siłę zobaczyć Jego moc. Tak jak diabeł, który chce, żeby Jezus skoczył z narożnika świątyni, objawił swoją wszechmoc, to jest taka chęć kierowania Bogiem, wykorzystywania Boga do własnych celów, takie stawianie Bogu warunków, a nie takie pełne zaufania, miłości, powierzenie się Bogu i swojej historii. Jakakolwiek chęć panowania nad czasem, nad historią jest właśnie tutaj takim grzechem. Dalej świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów, innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny ciało Pana Jezusa. Tutaj myślę, że nie trzeba dużo wyjaśniać. Niestety pewne akty profanacji ciągle się zdarzają. Ludzie sobie nie zdają dzisiaj sprawy, bo nie ma takiej świadomości, że są miejsca święte, poświęcone Bogu. Są też osoby święte w tym sensie, że należące do Boga, chociażby właśnie osoby duchowne. No nie znaczy, że one są takie nietykalne i teraz nie możemy księdzu na przykład zwrócić uwagę, kiedy coś źle mówi w duchu miłości bliźniego albo źle postępuje. Wręcz jesteśmy zobowiązani, żeby wyrwać brata z grzechu. Z miłością zawsze oczywiście. Niemniej jednak powinniśmy tutaj zachować właśnie taki olbrzymi szacunek dla rzeczy, miejsc i osób poświęconych Bogu. Przyjmowanie też sakramentów w stanie grzechu ciężkiego jest formą świętokradztwa, jeżeli to jest świadome zatajenie pewnego grzechu, niewyznanie pewnych rzeczy, to jest rzeczywiście takie troszkę kpienie z rzeczy świętych. Ale też coraz bardziej zdarza się i coraz częściej, że chociażby cmentarz jako miejsce święte, prawda, miejsce grzebania zmarłych, zdarza się, że są jakieś akty, czy wandalizmu, czy właśnie ktoś sobie jakąś imprezę robi na cmentarzu. Nieświadomie, że tutaj trzeba się jeszcze wyspowiadać z grzechu, nie tylko, że coś zniszczyłem, bo nie zniszczyłem zwykłego miejsca, nie pomalowałem, nie wiem, sprayem płotu zwykłego, tylko mur kościoła albo ogrodzenie kościoła, które jest miejscem świętym, więc dokonałem pewnego aktu profanacji. I tutaj już jest zupełnie inna kategoria. I w końcu symonia jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości duchowych. I tutaj czarnoksiężnikowi Szymonowi w Dziejach Apostolskich, chcącemu nabyć władzę duchową za pieniądze, której działanie widział w apostołach, Piotr odpowiada: niech pieniądze twe przepadną razem z tobą. Tyś sądziłeś, że dar Boży można otrzymać za pieniądze. No i tutaj oczywiście jakoś narzuca się problem też ofiar składanych przy okazji posługi duszpasterskiej. Oczywiście sakramenty, wszelkie dary łaski są za darmo, ale też Pan Bóg już w Starym Testamencie powiedział i zatroszczył się o to, żeby ci, którzy są oddelegowani do posługi duszpasterskiej, do sprawowania kultu, Pan Bóg zapewnił im utrzymanie i to z tego, co otrzymuje od Boga jako Boże Błogosławieństwo wspólnota. A więc pokolenie, które zajmowało się kultem w świątyni, nie zostało obdarowane ziemią, która przynosi plony, ale obowiązkiem pozostałych, ponieważ w ich imieniu właśnie ci wybrani sprawowali kult świątyni, byli zobowiązani, aby konkretnie określone części, czy zwierząt składanych w ofierze, czy płodów ziemi, była też, był ten zwyczaj dziesięciny, a więc 1/10 z tego, co mam, właśnie przeznaczać na utrzymanie, żeby oni nie musieli zajmować się tymi rzeczami, tak można powiedzieć, doczesnymi, żeby to nie zajmowało ich serce, a przez to nie zaniedbywali tych duchowych rzeczy, posługi właśnie ludziom, żeby właśnie zabezpieczyć. No tutaj myślę, że ciągle tutaj jest to taki drażliwy, delikatny problem w Kościele. Na pewno nie może być takiej sytuacji, że z powodu ubóstwa komuś odmawia się udzielenia jakiegoś sakramentu, ale też no, musimy mieć świadomość, że te ofiary, które składają, no, powinny służyć na godziwe utrzymanie księdza i też utrzymanie no, tego wszystkiego, co przynależy, prawda, do parafii, do kościoła. To jest ubezpieczenie, to jest prąd, to są różne inne rzeczy, czy jakieś remonty. No, zawsze jest tutaj coś do zrobienia i to jest naszym obowiązkiem, prawda, żeby o to się zatroszczyć.
Wracając do świętokradztwa, takie pytanie mi się nasunęło, czy świętokradztwem jest przyjęcie komunii świętej w stanie grzechu ciężkiego?
To jest jeden z aktów świętokradztwa, prawda, jeżeli świadomie tutaj w ten sposób podejdziemy. Oczywiście tutaj są też różne kategorie, nie mamy czasu, żeby się w to zagłębiać, ale no, jeżeli tutaj jest jakiś taki niepokonalny lęk, różne też takie dyspozycje związane z psychiką człowieka, ze stanem jego serca, z taką ogólną dyspozycją, to też no, ocena tej rzeczywistości może tutaj ulec zmianie, prawda. Na pewno nie jest to sytuacja, kiedy ktoś no, zapomniał jakiegoś grzechu wyznać i teraz z tego powodu ma jakieś wyrzuty sumienia. No, dużo częściej się zdarza, że też osoby, które mają skłonność do takiego skrupulatnego zbytnio podejścia do spraw sumienia, że one mają wyrzut popełnienia grzechu świętokradztwa, kiedy ich się pyta, na czym polegało to świętokradztwo, okazuje się, że w ich przypadku to nie jest świętokradztwo, prawda?
Powszechną dzisiaj wydaje się być taka postawa, która odrzuca całkowicie istnienie Boga, czy która mówi o tym, że Bóg no, nie ma żadnego wpływu zupełnie na nasze życie. Są tacy ludzie, którzy uważają, że wręcz wiara w Boga, w jakąś siłę wyższą, no, jest wręcz poniżająca dla człowieka, że człowiek tak naprawdę może no, sam dla siebie jest po prostu wszystkim i nie potrzebuje tej siły wyższej, nie potrzebuje Boga. Katechizm no, nazywa to jakoś konkretnie, oczywiście ateizm i agnostycyzm. Jak krótko możemy tutaj opisać te postawy wobec Boga?
Ateizm jest taką formą negacji czy całkowitego odrzucenia istnienia Boga, czy jakoś przeciwstawienia się Bogu. Jest to grzech, który sięga właściwie grzechu pierworodnego też, gdzie człowiek właśnie stawia siebie w miejscu Boga, czyli stawia siebie jako cel i pępek wszechświata. Dla Pana Boga też celem zbawienia jest człowiek. Pan Bóg wszystko dla człowieka zrobił, ale jest ta inna perspektywa. Jest jednak Bóg, który jest wyższy, który jest Stwórcą. Natomiast no, diabeł zawsze zachęca człowieka, omiń Boga, stań sam się Bogiem dla siebie, zajmij miejsce Boga. To jest ta pokusa, która od raju gdzieś tam sięga serce człowieka i dzisiaj coraz bardziej człowiek, odrzucając istnienie Boga, tej pokusie właśnie ulega. Agnostycyzm, czyli taka postawa, która twierdzi, że właściwie nie możemy powiedzieć, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Nie możemy dotrzeć. Ja nie mogę nic powiedzieć, nie mam żadnych przesłanek, które by świadczyły o tym, że Bóg jest. Ale to znowu jest takie trochę ciasne spojrzenie, zamknięte, wynikające też często z mojego doświadczenia, tylko no, przy okazji też spotkań z takimi ludźmi, którzy się mienią jako ateiści czy agnostycy. Ja zawsze mówię, to, że ty nie masz takiego doświadczenia, czy nie widzisz, to nie znaczy, że coś nie istnieje, prawda? Ja mogłem nigdy w życiu nie być nad morzem, nie widzieć, jak morze wygląda, nie dotykać, nie smakować morskiej wody, ale nie mogę zaprzeczać, że może istnieje, że ja tego nie widziałem, prawda? Bo to jest błąd metodologiczny. I to samo dotyczy właśnie też takich naukowców, którzy mówią szkiełkiem i okiem, nie mogę zbadać Boga, że On jest, to znaczy, że mogę powiedzieć, że On nie istnieje. To jest nieuprawniony wniosek, który często dzisiaj jest mylnie stawiany przez naukę. Jest to błąd metodologiczny w poszukiwaniu naukowym. To jest brak naukowości. Właśnie to, co jest dzisiaj pod pozorem naukowości, odrzucenie Boga lansowane, to jest tak naprawdę przekroczenie granic metodologii naukowej i niekompetencja. Nie wolno się wypowiadać na taki temat osobie, która chciałaby podejść do rzeczywistości duchowej, rzeczywistość duchowa przekraczającą rzeczywistość stworzoną, badać metodami empirycznymi. Oczywiście pewne przejawy, znaki Bożej obecności możemy empirycznie określić, prawda? Mamy ludzi świętych, mamy pewne zjawiska, które są nadprzyrodzone, nie możemy ich wyjaśnić w sposób przyrodzony. Są pewnymi śladami, które Pan Bóg zostawia nam tutaj, chociażby cuda eucharystyczne i w żaden sposób nauka nie jest w stanie ich wyjaśnić. Więc to nie jest do końca tak, że wiara jest nienaukowa, że jest sprzeczna z naukowością, czyli że człowiek, który jest wierzący, musi odrzucić naukowe podejście do świata. Absolutnie nie. A taką wizję dzisiaj się lansuje.
Czy sama postawa wątpienia w istnienie Boga, czy poszukiwania Boga jest już grzechem?
Myślę, że każdy z nas na drodze wiary ma różne wzloty i upadki. Wiara jest rzeczywistością taką dynamiczną i jest pewną drogą, którą Pan Bóg daje każdemu człowiekowi. Każdy człowiek ma swoją własną drogę. No i jest jak wędrówka w górach. Żeby dojść na szczyt, czasem trzeba z jednego szczytu trochę zejść, znowu wejść, więc tutaj to jest pewna droga, którą przebywamy. I na pewno, kiedy człowiek poszukuje i ma takie otwarte serce, nie zamyka się właśnie, bo najgorsza jest taka postawa, nie ma Boga, bo ja jestem przekonany, bo nikt mnie nie przekona, ja nie chcę o niczym słyszeć, żadnych argumentów, są argumenty człowieka. Wiara jest łaską. Trzeba pokory, trzeba wołania. Jest wielu takich ludzi, którzy nie potrafią przełamać tej bariery niewiary. Gdzieś w środowisku ateistycznym czy czasem właśnie jest też duch niewiary, który potrafi człowieka zniewalać, sprawiać, że nie docierają do człowieka treści wiary. Jakoś umysł jest zamknięty. Wtedy trzeba modlitwy, trzeba takiej pokornej postawy, prośby o dar wiary. I Pan Bóg rzeczywiście człowiekowi da. Jeżeli człowiek prosi i szuka szczerym sercem, widzi, że dzisiaj nie jestem w stanie uwierzyć to, co się dzieje w Kościele, jest to dla mnie trudne, przekracza, ale chcę, objaw mi to, Panie, poruszaj moje serce. Jest wielu takich pięknych ludzi, którzy szukają właśnie w taki sposób wiary. Po omacku jest to dla nich też trudne doświadczenie. Rozum czasem im trochę przeszkadza, bo całe życie gdzieś właśnie w takiej atmosferze byli wychowywani, ale szukają i myślę, że Pan Bóg bardzo kocha takich ludzi i że da im łaskę uwierzenia.
Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawialiśmy o pierwszym przykazaniu. Za dzisiejszą audycję serdecznie dziękuję i do usłyszenia za 2 tygodnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.